Zamek Pieniny. Autor, Krzysztof Karwowski. Uwity, niby orle gniazdo, na szczycie trudno dostępnej skały, wznosił się niegdyś zamek pieniński w głębokiej gardzieli przełomu, wysoko nad doliną potoku pienińskiego. Kropka, a wokół szumiała surowa puszcza karpacka, najeżona ostrymi turniami skałek i poprzerywana przepaścistymi wąwozami. Opodal, w głębi dzikiego przełomu, groźnie szumiał Dunajec. Stanisław Smulski, 1955 rok. Zamek Pieniny, zwany także Zamkiem Pienińskim lub Zamkiem SW. Kingi, kojarzony jest przede wszystkim z legendą o księżnej Kunegundzie, co przed Tatarami uciekała. Coraz częściej jednak autorzy różnych opracowań skłonni są przypuszczać, że legendarne zdawałoby się wydarzenia miały miejsce naprawdę, a później tylko okraszone fantastycznymi szczegółami. Kinga i najazdy mongolskie. Księżniczka Kunegunda, zwana zdrobniale Kingą, była córką węgierskiego króla Beli IV. W 1239 roku, w wieku 5 lat, zaręczono ją z 13-letnim księciem sandomierskim Bolesławem, zwanym później Wstydliwym. Mezalians ten podyktowany był prawdopodobnie chęcią pozyskania kolejnego sojusznika dla Węgier w przypadku realnego zagrożenia ze strony Mongołów, podbijających już wtedy Ruś. Bela IV pisał do papieża, ze względu na dobro chrześcijaństwa, poniżając majestat królewski, wydaliśmy dwie nasze córki za dwóch książąt Rusinów, a trzecią za księcia Polski, abyśmy przez nich i innych przyjaciół naszych, którzy są na wschodzie, dowiadywali się nowin o Tatarach, żeby w ten sposób skuteczniej i gdziekolwiek móc stawiać opór ich zamiarom i oszukańczym podstępom. Kinga przeżyła pierwszy najazd mongolski w 1241 roku mając niespełna 7 lat. Młodociana para książęca uciekła wtedy na Morawy. Długoż pisał, że w drodze powrotnej uciekinierzy zawitali przez dłuższy czas w jakimś grodzie w Pieninach. W 1257 roku, na mocy przywileju nadanego przez męża, Kinga została księżną ziemi sądeckiej. Nie wiadomo, gdzie księżna szukała schronienia podczas drugiego najazdu Mongołów na przełomie 1259 i 1260 roku. Wiadomo jednak, że po 3-miesięcznym pustoszeniu Małopolski przez Mongołów, Kinga nie skąpiła grosza ze swojego posagu na odbudowę kraju. A dysponowała olbrzymim na ówczesne czasy posagiem w ilości 40 tysięcy grzywien srebra, odpowiadającym około 8,5 tonom tego kruszcu. Od tej chwili staje się wspaniałomyślną panią i opiekunką swego dziedzictwa. Naprawia grody i strażnice, funduje zakony i kościoły, zakłada klasztory sióstr Klarysek w Starym Sączu. Prawdopodobnie wtedy właśnie Kinga buduje lub przebudowuje zamek w Pieninach. Przypuszczenie to oparte jest na badaniach archeologicznych, datujących zamek na ostatnią ćwiartkę XIII wieku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, mówią o tym różne przekazy, Kinga, już jako wdowa rezydentka zakonu Klarysek w Starym Sączu, ucieka w 1287 roku do zamku pienińskiego przed trzecim najazdem mongolskim. Jan Długosz tak opisuje to zdarzenie w swoich rocznikach. W tym też nieszczęsnym czasie błogosławiona księżna Kinga, wdowa po nieżyjącym księciu krakowskim Bolesławie, zwanym Wstydliwym, z gronem 70 zakonnic sądeckich oraz dwiema swymi siostrami. Z wieloma kapłanami i rycerzami udała się do położonego nad Dunajcem w pobliżu miasta Krościenka zamku Pieniny, chronionego doskonale zarówno naturalnym położeniem, jak i sztucznym obwarowaniem, dostępnego tylko jednym wąskim przejściem i tam bezpiecznie przebywała, gdy Tatarzy siali spustoszenie. Chociaż Tatarzy podsunęli się doń z wojskiem, nie mieli jednak odwagi nie tylko go szturmować, ale nawet tknąć, bo Bóg budził w nich taki lęk. Legenda o świętej Kindze jest nadal żywa, a jej kanonizacja w dniu 16 czerwca 1999 roku jeszcze raz ukazała nam wielkość tej postaci tak w wymiarze religijnym, jak i polityczno-gospodarczym. Jaskółcze gniazdo. Cytowany na wstępie Smulski przyrównuje zamek do orlego gniazda, lecz w tym względzie należy oddać słuszność starszemu prawie o 100 lat opisowi Szczęsnego Morawskiego, który widział w nim raczej gniazdo jaskółcze, o czym można przekonać się samemu podczas jego zwiedzania. Dobrze widoczne relikty zamku położone są pod szczytem góry zamkowej przy niebieskim szlaku, na północnym skłonie masywu Trzech Koron. Pozostałości kamiennych obwarowań zamku ulokowane są pomiędzy 740 a 760 metrów nad poziomem morza, lecz przy słusznym skądinąd założeniu, że cały szczyt góry zamkowej, o wysokości 799 metrów nad poziomem morza, stanowił miejsce warowne, to zamek Pieniny jest najwyżej położonym zamkiem w polskich Karpatach. Forma zamku jest bardzo nietypowa i niespotykana nigdzie indziej w kraju. Zameczkowi całemu nadają podobieństwo gniazda jaskółczego przylepionego do strzechy, pisał w XIX wieku Morawski. Długi na 90 metrów kamienny mur oparty jest o dwa grzebienie skalne, przechodzące w strome ściany zbocza góry zamkowej. Wraz z dwiema bramami, umiejscowionymi po przeciwległych stronach, wschodniej i zachodniej, mur odcinał szczytową część góry, czyniąc zeń warowne miejsce o powierzchni około 0,6 hektara. Do wewnętrznej strony muru przylegają fundamenty co najmniej dwóch prostokątnych budynków oraz wgłębiona prostokątna cysterna, wykonana ze szczególną starannością z dobrze ciosanego kamienia. Na dnie cysterny biło źródło wody, teraz nieczynne i zasypane. W zachodnim krańcu muru, gdzie obecnie dochodzą ze szlaku kamienne schody, posadowione są dobrze widoczne dolne partie budynku bramnego lub, być może, nawet prostokątnej niewysokiej wieży. Gdzie było i jak wyglądało wejście, tego można się tylko domyślać. Morawski, który widział zamek w połowie XIX wieku, tak opisuje bramę zachodnią, a więc tą, przez którą wchodzą turyści. Wchód ten sam przez się nad poziomem, ciasny i niski po dziś dzień widoczny wiódł w podziemie stróży i służył za furtkę warowną żelaznymi kutami drzwiami zamykaną. Prócz tego w wysokości piątrowej prawdopodobnie okno szerokie zamykane pomostem zwodzonym, z którego spuszczano drabinę lub kołowrotem wyciągano osoby znakomitsze, jak to i po innych zamkach bywało. Przy schodach, po lewej stronie, widoczne jest niewielkich rozmiarów wejście, przez które mogła przejść tylko jedna, mocno pochylona osoba. Wejście to, zwane poterną lub potajnikiem, służyło być może na co dzień do komunikacji poza zamek. Na wschodnim krańcu muru istniało prawdopodobnie awaryjne wyjście wprost do Doliny Pienińskiego Potoku. Są przesłanki, w postaci nikłych reliktów, że na samej grani południowej, a więc przy samym szczycie góry, znajdował się mur osłaniający przed ostrzałem zamku z wyżej sytuowanego, oddalonego o około 200 metrów, ostrego wierchu o wysokości 851 metrów nad poziomem morza. Po wielkości założenia fortyfikacyjnego można przypuszczać, że zamek mógł z powodzeniem pomieścić 100-osobową grupę uciekinierów z kilkudziesięcioosobową zbrojną załogą. Wydzielony za kolem muru stok jest co prawda mocno pochyły dla posadowienia budynków, ale archeolodzy odkryli naturalne lub sztuczne podcięcia tworzące długie tarasy, na których mogły stać drewniane zabudowania, być może połączone drewnianymi kładkami. Archeologia. Pierwszym znanym badaczem ruin zamku Pieniny był Szczęsny Morawski. On to w połowie XIX wieku wykonał pierwszy plan zamku. Z kolei pierwsze badania archeologiczne przeprowadził w latach od 1938 do 1939 Tomasz Szczygielski. Niestety autor zginął w Auschwitz, a dokumentacja zaginęła. Zachowały się tylko nieliczne zdjęcia, które obrazują rozmach prowadzonych wykopalisk i kilka artefaktów, znajdujących się w Muzeum Pienińskim w Szczewnicy. W latach od 1957 do 1967 obiekt był przedmiotem badań i studiów Andrzeja Żakiego. Ostatnie badania przeprowadzili w latach od 1976 do 1978 Maria Cebalska i Stanisław Kołodziejski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten ostatni określił wtedy wiek zamku na ostatnią ćwiartkę XIII wieku, a w latach 2006-2007 pełnił nadzór archeologiczny podczas remontu. Zbadał wtedy dno cysterny, potwierdzając istnienie czerwonej posadzki i źródła wody. Ostatnie odkrycia. Czerwona posadzka ukazała się dopiero po całkowitym oczyszczaniu cysterny z wieloletnich pokładów humusu, kamieni i śmieci. Płytki posadzkowe, z wyglądu przypominające przecięte wzdłuż połówki cegieł, ułożone były dość nieregularnie, z grubsza tylko równając poziom. Szczelinę pomiędzy płytkami wypełniała zaprawa. Ciekawym elementem były resztki cienkiej warstwy gliny, która tworzyła wierzchnią, nieprzepuszczalną dla wody warstwę. Dla utwardzenia poddano ją procesowi wypalania, nadając przy okazji czerwoną barwę. Źródło w cysternie było opisywane w literaturze, ale z czasem zaczęło pełnić rolę troszkę legendarną. To też jakie było zaskoczenie, gdy oczyszczając dno cysterny, natrafiono na wykutą w skalę dwumetrową studnię, która po jakimś czasie wypełniła się wodą. Źródło istniało tam prawdopodobnie jeszcze przed budową zamku i, być może, to zadecydowało, że na lokalizację zamku wybrano właśnie ten szczyt góry. Na pewno jednak lokalizacja źródła zdeterminowała położenie muru tarczowego. Musiało ono znaleźć się w obrębie zamku, aby móc z niego korzystać podczas oblężenia. Furta lub kanał w murze tarczowym okazało się także dużą niespodzianką. W miejscu, gdzie obecnie kładka prowadzi poza mury, odsłonięto 86-centymetrową przerwę w jego ciągłości. Przerwa jest okrawędziowana kamiennymi ciosami. Zastanawiano się, do czego mógł służyć ten element muru. Czy to tak zwana wycieczka, czyli wyjście poza mury w celu skrytego wypadu lub ucieczki obrońców? Może zwykła furta do komunikacji? A może przepust odwadniający, ponieważ w tym miejscu znajduje się punkt, w którym gromadzi się woda spływająca ze stoku po nawalnym deszczu. Tego już się nie dowiemy. Architektura militaris. Stan zachowania ruin zamku nie pozwala na jednoznaczną jego wizualizację. Z pewnością można go zaliczyć do nielicznie występujących obiektów fortyfikacyjnych o charakterze refugialnym, gdzie w razie ataku nieprzyjaciela możnowładca z dworem mógł przeczekać zły czas, a nawet odeprzeć atak. W tym przypadku obronę zorganizowano w sposób najbardziej prosty z możliwych. Mur tarczowy oddzielał wzgórze tylko w miejscu, gdzie wróg mógł w miarę łatwo zaatakować, a skrzydeł i tyłów broniło przepastne urwisko. Podstawowym elementem obronnym jest mur kurtynowy, zwany też tarczowym, o grubości od 100 do 180 cm. Zbudowany jest z złamanego kamienia wapiennego łączonego zaprawą. Drugim ważnym elementem obronnym zamku jest budynek bramny. Niestety nie znamy jego pierwotnej wysokości. Istnienie w tym miejscu kamiennej wieży słupa jest raczej niemożliwe ze względu na zbyt małą grubość muru u podstawy. Nie należy jednak wykluczyć istnienia prostokątnego budynku bramnego z krenelarzem, czyli blankami, zaopatrzonego w hurdycję, to jest nadwieszony pomosty drewniany, z którego można było razić nieprzyjaciela tuż pod murem. Wieża taka najlepiej blokowałby dostęp do wejścia zachodniego, najbardziej narażonego punktu obronnego na zamku. W XIII wieku w Polsce do budowy wałów grodowych jeszcze dość powszechnie stosowano drewno, ziemię lub luźny kamień. Zamek w Pieninach dysponował jednak pełną murowaną kamienną ścianą. Jest to wskazówka, że zamek stawiali budowniczowie pochodzący prawdopodobnie z południa Europy, może z Węgier, gdzie kamienne warownie stawiano wcześniej niż u nas. Uwzględniając datowany archeologicznie wiek zamku na ostatnie 25 lat XIII wieku, mamy tu do czynienia z jednym z najstarszych kamiennych murów obronnych Małopolski, a być może nawet Polski. W tym czasie nawet Wawel, posiadający kamienny dwór książęcy, kościoły czy wieże obronne, lecz samo wzgórze otoczone było wałami ziemnymi. Zamek w nowej roli. Po wydarzeniach z trzeciego najazdu mongolskiego zamek Pieniny został zapomniany, przynajmniej w znanych źródłach kronikarskich. Przez cały XIV wiek było o nim cicho, a jego znaczenie w XV wieku to same domysły. Może odegrał jakąś niewielką rolę podczas najazdu Zygmunta Luksemburczyka w 1410 roku. Może służył za bazę wypadową dla wojsk husyckich w 1474 roku lub dla zaciężnej węgierskiej czarnej armii Macieja Korwina? Ponoć jeszcze w połowie XVII wieku miejsce to służyło za schronienie starosądeckich klarysek przez dżumo. Potem nastąpiła cisza, by z końcem XIX wieku ożyć, dzięki pamięci o Kindze. Chcąc uczcić 600-lecie śmierci błogosławionej Kunegundy, uroczyście obchodzone w Starym Sączu w dniach 23-31 lipca 1892 roku, w Krościenku nad Dunajcem zawiązał się komitet budowy sanktuarium na jej cześć. U stóp zamku wykuto grotę, w której ustawiono naturalnej wielkości figurę księżnej. 24 lipca 1904 roku, w obecności kilku tysięcy pielgrzymów, nastąpiło poświęcenie groty przy wtórze salw moździerzowych ustawionych na sąsiadujących wzgórzach. Od tamtej pory corocznie rzesze wiernych pielgrzymują na zamek. Zamieszkało tu dwóch pustelników. Andrzej Stachura osiadł na pustelni zamkowej jeszcze podczas wykuwania groty. Na samym początku I wojny został wcielony do armii austro-węgierskiej i przeżył szczęśliwie całą wojnę. Zginął w 1919 roku podczas wojny polsko-ukraińskiej. W 1924 roku przybył drugi pustelnik Wincenty Kasprowicz. Podczas I wojny służył w armii pruskiej, biorąc udział w bitwie pod Werdę, skąd miał podobno żelazny krzyż, a następnie brał udział w powstaniu wielkopolskim. Mieszkał tu aż do momentu spłonięcia pustelni w 1949 roku. Na ratunek ruinom. Zamek przez wieki niszczał. W 1921 roku jedna z lipcowych pielgrzymek zakończyła się tragicznie dla ruin, gdy od rozpalonego przez miejscowych chłopców ogniska zapalił się las pod zamkiem. Ludzie chcący ugasić pożar, zrzucali kamienie z murów zamkowych. Aby tego było mało, na drugi rok spalony las wycięto, a kłody staczano przez resztki murów, co powodowało dalsze jego niszczenie. Początki czynnej ochrony zamku sięgają 1994 roku, gdy dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego ograniczyła doń dostęp, likwidując pętlę do punktu widokowego na szczyt góry zamkowej oraz instalując barierę na budynku bramnym. To oczywiście nie powstrzymywało turystów przed penetracją ruin. Ale to nie oni byli największym zagrożeniem, tylko siły natury, woda, mróz i roślinność. W 2006 roku zauważono, że ostatnia z czterech ścian cysterny zaczęła się wybrzuszać i pękać, osypując się do środka. Stan muru tarczowego także był katastrofalny, zniszczone lico na prawie całej długości, wysypujący się materiał ze środka muru, miejscami dziury na wylot, roślinność rozsadzająca korzeniami mur. Był to punkt zwrotny w podjęciu decyzji przez dyrekcję parku o wprowadzeniu w życie gotowego już projektu zabezpieczenia zamkowych ruin. Jeszcze w tym samym roku ruszyły prace renowacyjne, które zakończono w 2007 roku. W 2009 roku powstała ścieżka dla zwiedzających wzdłuż zabezpieczonych już murów zamku. Plany dyrekcji przewidują utworzenie rezerwatu kulturowego pod nazwą Zamek Pienin, opracowaniu ścieżki dydaktycznej i dalsze uczytelnienie wyglądu zamczyska.